Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Nie mogę się z tym pogodzić, że na moich oczach przestał istnieć pewien kraj, że umarł w tak straszliwych konwulsjach, że stało się to wszystko po doświadczeniach II wojny światowej w samym centrum Europy. Pisze w książce Balkan Express dziennikarka, publicystka Dominika Ciosić. Tym krajem, o którym pisze, jest Jugosławia. Pod koniec sierpnia tego roku Balkan Express znalazł się w gronie 20 książek, rekomendowanych przez Radę Unii Europejskiej w ramach kampanii Czytelnicy Europy. Rozmowa z Dominiką Ciosić dziś w Dobrych Książkach. Zapraszam.
Dobre książki.
A na naszych łączach nasz gość wprost z Brukseli, Dominika Ciosić, absolwentka slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziennikarka, no i od ponad 15 lat korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli. Rodem, jak zawsze podkreśla, z Krakowa i Belgradu, taka mieszanka polsko-serbska. Dobry wieczór, Dominiko.
Dobry wieczór, Jolu. Bardzo serdecznie Państwa również witam.
Pretekstem do naszej rozmowy o Jugosławii, która umarła, jak pisze Dominika Ciosić, w tak straszliwych konwulsjach, jest jej najnowsza książka, Balkan Express, wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej. Ta książka nie jest opracowaniem naukowym i nie jest też dziennikiem korespondenta wojennego. To raczej dziennik z podróży, które odbywałam do byłej Jugosławii. Dziennik bardzo osobisty, pisze autorka. No ale ten osobisty dziennik jest też zapisem rozpadu, właściwie tragicznego rozpadu Jugosławii. To jest taki twój żal za Jugosławią?
Tak, dobrze powiedziałaś, Jolu, to jest taki mój rodzaj żalu, lamentu właściwie nawet za byłą Jugosławią, krajem mojego dzieciństwa. Pisałam tę książkę też po to, żeby sama sobie odpowiedzieć na pytania, dlaczego doszło do tych wojen, dlaczego Jugosławia umarła w tak okrutny sposób, dlaczego nie dokonało się to w taki sposób, chociażby jak w przypadku Czechosłowacji, gdzie mieliśmy do czynienia z tym aksamitnym rozwodem i obyło się, chwała Bogu, bez rozlewu krwi. To są pytania, które wciąż sobie zadaję, wciąż pomimo, że mam wiedzę, pomimo, że intelektualnie rozumiem te wszystkie procesy, to emocjonalnie nie potrafię sobie z tym poradzić, bo ciężko jest uwierzyć w to, że kraj, który znaliśmy jako piękny, bogaty, dający poczucie bezpieczeństwa, który zwłaszcza dla mnie, jak wtedy byłam dzieckiem, wydawał się jednością, że ten kraj w którymś momencie zaczął się rozpadać. I nie doszło do tego rozpadu w sposób pokojowy, tak chociażby jak właśnie w przypadku Czechosłowacji, tylko doszło do jednej z najbardziej okrutnych wojen. I to w samym centrum Europy, kilkaset kilometrów od Polski, ludzie po doświadczeniach II wojny światowej zabijali się i to w najbardziej okrutny, najbardziej wyszukany, perwersyjny sposób.
Ja myślę, że żeby w ogóle opowiedzieć o tej sytuacji, że tak chociaż w największym skrócie trzeba byłoby cofnąć się, no chociażby do roku 1918. Ty przywołałaś tutaj Czechosłowację. Bardzo dobrze, bo to 1918 rok to nie tylko rok, w którym odradza się po latach niewoli Rzeczpospolita, ale to rok, w którym powstają również nowe kraje na mapie Europy. W tym właśnie owa przywoływana Czechosłowacja to rok 1918, a w przypadku Jugosławii, no to mamy do czynienia z takim państwem, które było określane mianem Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. I to jest właśnie rok 1918, choć dopiero 10 lat później została przyjęta nazwa Królestwa Jugosławii. To Królestwo Jugosławii przetrwa do roku 1941, właściwie do kwietnia 1941, bo wtedy w kwietniu 1941 Jugosławię atakuje III Rzesza. Kilkanaście dni Jugosławia zostaje przez III Rzeszę zajęta. I właściwie można powiedzieć, że wojna jest takim momentem, kiedy zaczyna dochodzić po raz pierwszy na terenie Jugosławii, albo przynajmniej w sposób bardzo wyraźny, do wojen domowych. Ja myślę tutaj oczywiście o tych walkach między ustaszami a czetnikami, ustaszami, czyli od strony Chorwatów, i czetnikami, czyli partyzantami serbskimi. Jeszcze w tle pozostaje partyzantka Tity, ale to jest ten moment, kiedy już wtedy dochodzi do bratobójczych walk.
Tak, do walk bratobójczych zaczęło wtedy dochodzić, ale napięcia były już wcześniej, jeszcze w czasie istnienia tego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, bo pamiętamy przecież zamach na króla, też zamach, w którym zginął francuski polityk. Serbowie uważani byli za tych, którzy zdominowali królestwo. Zresztą podobny zarzut był później wysuwany pod adresem Serbów, jeżeli chodziło o Jugosławię. Chorwaci czuli się niedocenieni w tym przedwojennym Królestwie Jugosławii. Słoweńcy też, ale Słoweńcy mają bardziej pragmatyczny, bardziej niemiecki temperament, więc u nich te pretensje nie miały takiego mocnego zabarwienia jak w przypadku Chorwatów. I wydaje mi się, że te właśnie niechęci, które już wtedy powoli rosły, znalazły swoje ujście w czasie II wojny światowej. Rzeczywiście powstało też niezależne państwo chorwackie, twór faszyzujący, z Ante Paveliciem jako premierem, jako przywódcą tego państewka. Tam w ramach tego faszystowskiego tworu istniały obozy koncentracyjne dla Serbów. Największy taki obóz był w Jasenowcu. Do tej pory historycy zastanawiają się, ile naprawdę było ofiar. Kilkaset tysięcy na pewno w sposób też okrutny zamordowanych Serbów przez Chorwatów niestety. To byli oczywiście wyznawcy ideologii ustaszowskiej, czyli tej faszyzującej. Ale dochodziło wtedy na terenie byłej Jugosławii do walk nie tylko z Niemcami, ale walk bardziej bratobójczych, bo z jednej strony właśnie ustasze walczyli z Serbami, ale zarówno czetnikami, czyli żołnierzami króla, ale też i z partyzantką komunistyczną. Ale dochodziło też do walk między samymi Serbami, bo walczyli ze sobą czetnicy i komunistyczni partyzanci od marszałka Tity. Jeszcze w tle w Bośni, a zwłaszcza Hercegowinie, też walczyli jedni i drudzy, a nawet i trzeci, bo myślę też o Chorwatach, z muzułmanami tamtejszymi. Tak więc już II wojna światowa była areną tych walk bratobójczych. Po wojnie doszło do takiego ustalenia prawdy historycznej, wytworzenia się, że złe było niezależne państwo chorwackie, bo to było faszyzujące, a faszyzm jest systemem zbrodniczym. Zresztą takie popularne hasło w czasie wojny to było smrt faszyzmu, śmierć faszyzmowi, jako mobilizujący zwłaszcza partyzantów. Zatem to było coś, o czym nie powinno się mówić, powinno się piętnować. Dobra była komunistyczna partyzantka, złe było wojsko królewskie, czetnicy. Prawie, że byli równie źli jak ustasze. W ogóle o nich nie mówiono. Tutaj był proces ich lidera, przywódcy Draże Michajlowicza, który został skazany na karę śmierci. Ale najlepiej, żeby o czetnikach w ogóle nie mówiono i wymazano ten rozdział z pamięci. I nie mówiono też o wzajemnych zbrodniach, po to, by teoretycznie nie rozdrapywać ran i przyczynić się do tej głębszej integracji. Zatem nie mówiono też o ciemnych stronach działalności partyzantki Tity, takich jak na przykład Marsz Śmierci, którym w styczniu 1945 roku pognano nie tylko ustaszów chorwackich, ale też zwykłych policjantów, zwykłych żołnierzy ochrony pogranicza, ich członków rodzin. To była potężna grupa ludzi i na oczach żołnierzy brytyjskich, tu się przypomina Srebrenica wiele lat później, prawda? Tylko, że tam Holendrzy, dochodziło do aktów bestialskich. Ci ludzie nie dość, że szli w mrozie, głodzie, nękani chorobami, ale też byli po drodze zabijani przez partyzantów Tity z cichym przyzwoleniem Brytyjczyków. I o tym rozdziale, chorwackim Golgocie, bo tak to sami Chorwaci określają, nie wolno było mówić w byłej Jugosławii. I moim zdaniem te właśnie te wszystkie przemilczenia, do których w imię wyższych interesów dochodziło zatrwania Jugosławii Tity, doprowadziły do tego, że ta wojna w latach 90. wybuchła, bo nie da się rany po prostu przykryć jakąś brudną szmatą i liczyć na to, że sama rana wyzdrowieje, bo wręcz odwrotnie, to jeszcze dochodzi do jeszcze większej infekcji i w końcu ten dojdzie do stanu zapalnego, który spowoduje eksplozję. Gdyby przez te lata trwania Jugosławii rozmawiano ze sobą, gdyby historycy ze wszystkich stron starali się prowadzić spokojny dyskurs i mówiono otwarcie o tych ciemnych stronach historii, może nie byłoby zażywia dla nacjonalizmu, który wybuchły w latach 90.
Powiedziałabym, że te nacjonalizmy zostały stłumione żelazną ręką Tity. Tito rządził przez kilkadziesiąt lat do swojej śmierci, do roku 1980, bo ta socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii, która obejmowała, bo to tak historycznie przywołajmy, sześć republik: Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Macedonię, Czarnogórę, Serbię i Słowenię, ona od zakończenia wojny trwała, no aż do rozpadu, prawda, który zaczął się w 91 roku, ale do roku 1980 Jugosławia była rządzona właśnie przez Titę i on właściwie trzymał w karbach, tak jak mówisz, nie dopuszczając różnych stron skonfliktowanych narodów, które znalazły się w obrębie tej Jugosławii, trzymał ich twardą ręką i ta Jugosławia z naszej perspektywy polskiej, ona jawiła się jako właśnie kraj spokojny, kraj dobrobytu, kraj, no, do którego trzeba było, przypomnę, za czasów PRL-u wyrabiać paszport na tak zwane kraje kapitalistyczne, bo choć socjalistyczna w nazwie, no to jednak ta Jugosławia bardziej jawiła się jako kraj kapitalistyczny niż socjalistyczny, choć rządy Tity to totalitarna dyktatura, ale właśnie stłumienie czy przytłumienie no tego, co wrzało, tych nacjonalizmów, no spowodowało później ten wybuch. Ale był ten okres kilkudziesięciu lat tej Jugosławii, takiej no właśnie pełnej dobrobytu, spokoju i dobrobytu, tego spokoju oczywiście w cudzysłowie.
Tak, bo Jugosławia, jak patrzyliśmy na nią z perspektywy Polski, była niemalże rajem obiecanym. W Polsce zresztą pamiętasz pewnie, Jolu, że Jugosławię był czas nazywano Małą Ameryką, bo Jugosłowianie mieli to, czego my nie mieliśmy. Mieli swobodę podróżowania, mieli paszporty, słynne czerwone paszporty, z którymi mogli swobodnie jeździć na zachód Europy, dla nas niedostępne. Mogli sobie jeździć na weekendy do Paryża, na zakupy do Rzymu, na wycieczki do Londynu. Czyli coś, co dla mieszkańców PRL-u było czymś absolutnie niedostępnym. Sklepy tamtejsze uginały się pod półkami pełnymi luksusowych, jak dla nas, towarów, owoce egzotyczne, wędliny najlepsze, czekolady. To wszystko, czego nie było w Polsce PRL-owskiej, tam było dostępne. Zarobki były o wiele większe. Poziom życia. Jak jeździłam po rozwodzie rodziców już z mamą do Belgradu odwiedzać się tatę i babcię, to za każdym razem wracałam z takim smutkiem, a jednocześnie przyjeżdżałam do Belgradu z zachwytem, patrząc na ten kolorowy, pachnący, piękny, bogaty świat i później wracało się do tej bardziej szarej, smutnej i biednej Polski. I Tito trzymał to oczywiście żelazną ręką. Były za Tity też obozy dla więźniów politycznych. Tutaj jest przykładem tak zwana Naga Wyspa, Goli Otok, gdzie w kamieniołomach wykańczą gorącym i nieludzkimi warunkami egzystencji swoich wrogów politycznych właśnie marszałek Tito. A tymi wrogami byli ludzie, którzy mówili o nacjonalizmach, ale też duchowni ze wszystkich wyznań. Najbardziej chyba ucierpiał Kościół katolicki, cerkiew prawosławna w mniejszym stopniu, w najmniejszym stopniu z kolei muzułmanie. Zatem Tito trzymał to wszystko żelazną ręką w białej aksamitnej rękawiczce, stąd dla ludzi z zewnątrz wydawało się to rajem. I jeszcze jedno, to czym była Jugosławia, jaką ten kraj miał pozycję polityczną, światową, o tym świadczy chociażby pogrzeb Tity, bo pogrzeb Tity, który zmarł w maju 1980 roku, był chyba największym tego typu wydarzeniem w drugiej połowie XX wieku. Do Belgradu przyjechało ponad 120 oficjalnych delegacji państwowych. Osobiście ostatni pokłon Ticie oddali m.in. Margaret Thatcher, matka prezydenta amerykańskiego, przywódcy europejscy, afrykańscy, amerykańscy, kanclerze Niemiec, także z NRD Czałczesku, Sowieci. No po prostu cały świat przyjechał, żeby pożegnać Titę. I to pokazuje, jak wyjątkową pozycję miała Jugosławia, która była pomiędzy kapitalizmem a komunizmem, i była liderem kraju tak zwanego trzeciego obozu, inaczej też zwanych krajami niezaangażowanymi.
W Jugosławii byłam po raz pierwszy w 1986 roku, a zatem 6 lat po śmierci Tity. Jeszcze nie dało się odczuć tej sytuacji, do której miało dojść 4-5 lat później. Chociaż już wtedy pamiętam takie rozmowy w Chorwacji, ale nie tylko z Chorwatami, także z Serbami, bo to trzeba pamiętać, że były miejscowości, były miasta, miasteczka, w których zgodnie, jak się wydawało, mieszkali i Serbowie, Serbowie i Chorwaci i muzułmanie, czyli Bośniacy. To wszystko jakoś jeszcze się trzymało, chociaż już wtedy mówiono, że po śmierci Tity te rządy, które przejmowały poszczególne republiki, no że to do niczego dobrego prowadzić nie może, no ale jeszcze wtedy nikomu nie śniło się o tym, że 5 lat później dojdzie do tak krwawych wydarzeń, czyli ten rozpad następował stopniowo, a jeszcze ty zresztą przywołujesz w swojej książce ten taki moment po śmierci Tity, kiedy znowu oczy świata zwróciły się na Jugosławię, no to przecież olimpiada w Sarajewie, to jest 84 rok.
Tak, ta olimpiada, która też znowu była największa. Tam bardzo lubili mieszkańcy Jugosławii podkreślać to, że są naj. Zatem ta olimpiada była największą z igrzysk zimowych. Do tego stopnia, że przyjechało pełno ekip. Z tej okazji wybudowano całą infrastrukturę sportową w Sarajewie. Nowe hotele też powstały, obiekty sportowe przede wszystkim. A że był już problem z finansami, bo kasa jugosłowiańska bardzo szybko pustoszała. Okazało się zresztą, że Tito zostawił po sobie Jugosławię zadłużoną, bo to było bogate życie, ale na kredyt. Więc mieszkańcy Sarajewa, by móc pokazać się, sami zbierali pieniądze, po to, by właśnie wybudować tę wspaniałą infrastrukturę. Udało się. To była ta słynna olimpiada, której symbolem był Wilczek i głosu mu użyczał wybitny piosenkarz jugosłowiański, rodem z Sarajewa, Zdravko Čolić. No i to była ta olimpiada z występami chociażby w tancerzy figurowych. To była Katarina Witt, ale też Brian Boitano, wtedy też pamiętam występował. Zatem to była to ostatnia karta pokazowa pięknej, bogatej Jugosławii. I tu jest niesamowita ironia losu. Bo w 1984 roku do Sarajewa, do nowo wybudowanego hotelu Holiday, przyjeżdżali tłumnie dziennikarze z całego świata. To byli oczywiście dziennikarze sportowi. Zaledwie 8 lat później w tym samym hotelu znów byli tłumnie dziennikarze z całego świata, tym razem korespondenci wojenni. I coś, co jest jeszcze bardziej takim dramatycznym symbolem tej wojny, to stadion olimpijski, który w czasie wojny w Sarajewie został przekształcony w kostnicę, następnie w cmentarz.
To już jest ta Jugosławia po 91 roku. W 86 roku, kiedy byłam w Sarajewie, kiedy oglądałam Sarajewo, trudno było mi sobie wyobrazić, jak to Sarajewo będzie wyglądało 5 lat później. Zresztą nigdy potem już w Sarajewie nie byłam, więc ten obraz wielu miast jugosłowiańskich pozostał mi z tamtego czasu. Ten obraz właśnie dobrobytu, obraz spokoju, obraz takiego współistnienia, koegzystencji tych różnych narodowości. No ale przejdźmy do momentu, kiedy następuje rozpad. Ty już wspomniałaś ten 91 rok. Niepodległość proklamują Słowenia, Chorwacja i Macedonia. No i zaczyna się, ponieważ Serbia nie może pogodzić się z tym, że przestaje grać pierwsze skrzypce i że Jugosławii za chwilę nie będzie.
Serbia się nie chce pogodzić, nie chce się pogodzić Partia Komunistyczna Jugosławii, bo zdawali sobie wszyscy sprawę z tego, że jak zacznie upadać to domino, to nie skończy się na jednym klocku. Pierwsza ogłosiła niepodległość Słowenia i tu w sprawę załatwiły pieniądze, bo Słowenia była tą najbogatszą, najbardziej uprzemysłowioną, najlepiej rozwiniętą republiką byłej Jugosławii i była uważana za jakby Ministerstwo Finansów Jugosławii, za skarbiec. Zatem w momencie, kiedy Słowenia ogłosiła niepodległość, doszło do wojny kilkudniowej. Poszły wojska jugosłowiańskie, zostały wysłane do stłumienia tych zrywów niepodległościowych w Słowenii, ale tam udało się sprawę załatwić pieniędzmi. Po prostu Słowenia zapłaciła za swoją niezależność. Zresztą była bardziej jednolita etnicznie, to też było bardzo ważnym elementem. Nie była tak pomieszana jak Chorwacja, a nie mówiąc już o Bośni. No i tutaj Niemcy były tym krajem, który bardzo sprzyjał niezależności i Słowenii, i Chorwacji. Niemcy natychmiast uznały niepodległość Słowenii, Chorwacji zresztą też. Zaraz potem niepodległość ogłosiła Chorwacja i tu już był większy problem, bo w przypadku Chorwacji było większe zróżnicowanie etniczne. Była spora grupa Serbów mieszkających w Slawonii zwłaszcza. To są te okolice chociażby, gdzie jest Vukovar. I było dużo małżeństw mieszanych, serbsko-chorwackich. To najczęściej w byłej Jugosławii to był ten element cementujący Jugosławię, dochodziło do małżeństw mieszanych i najczęściej to były małżeństwa serbsko-chorwackie, ewentualnie serbsko-czarnogórsko lub serbsko-macedońskie. Zatem w Chorwacji już pojawił się większy problem i ci, którzy bronili jedności Jugosławii, zdali sobie sprawę, że jeśli Chorwacja również się odłączy, To następna będzie Macedonia, później Bośnia Hercegowina, później Czarnogóra i z Jugosławii nie zostanie nic. Stąd też wysyłanie wojsk jugosłowiańskich do kolejnych byłych buntujących się republik. W Chorwacji oglądaliśmy straszne rzeczy. Tutaj symbolem jest miasto przeze mnie już wymienione, czyli Vukovar. Miasto zamieszkały w większości przez Chorwatów, w okolicznych wioskach z kolei mieszkali Serbowie i tam dochodziło właśnie do największych aktów napaści. Natomiast to, co jest tragiczne, to to, że władze chorwackie ówczesne, tej nowej, świeżo powstałej Chorwacji, wiedząc, że do Vukovaru zbliżają się wojska, właściwie nawet nie wojska, tylko jednostki paramilitarne, słynące z większego okrucieństwa, zostawiły mieszkańców miasta na pastwę losu. Nie przesłano wojsk chorwackich do tego, by pomóc Vukovarowi. W efekcie, jak wkroczyli ci bandyci, no bo nie da się ich inaczej nazwać, dochodziło do masowych morderstw. Została na przykład wymordowana prawie cała ekipa szpitala, łącznie z pacjentami też. Mówiono o tym, że okoliczne rzeki spływały krwią. To były straszne sytuacje. Niestety tutaj nie po raz pierwszy widzieliśmy cynizm polityków. I też o to starałam się w książce pokazać między wierszami. Cynizm olbrzymi polityków właściwie wszystkich narodowości byłej Jugosławii, którzy w imię wyższych interesów politycznych sprzedawali ludzi. W tym wypadku prezydent Chorwacji Franjo Tudjman doszedł z jednej strony do porozumienia z Miloševićem na zasadzie ziemia za ziemię, a z drugiej strony też uznał, że właściwie takie męczeństwo Vukovaru będzie bardzo fajną kartą polityczną, którą będzie mógł w przyszłości grać. No to jest okrutne, to jest straszne, ale tak się niestety stało. Vukovar stał się tym symbolem. Zresztą wiele lat po wojnie, chyba 10 lat po tym, co się działo w Vukovarze, pojechałam do tego miasta, bo chciałam zobaczyć na własne oczy, jak to miasto, o którym tyle słyszałam, wygląda. I wtedy jeszcze były wciąż ślady po kulach, były wciąż zniszczone elewacje budynków, ostrzelane kościoły zarówno katolickie, jak i też unickie i prawosławne, a nawet zdewastowane groby poszczególne na cmentarzach, bo cmentarze też były areną walk. To są rzeczy niewyobrażalne, to jest kolejny element przekraczania tabu, bo nam przynajmniej tak się zawsze wydawało, że są miejsca, które powinny być miejscami tabu, sakralnymi niemalże, to są świątynie i cmentarze, a tymczasem ta wojna nie znała żadnego tabu. Tak samo walki się odbywały na terenie i cmentarzy, i świątyń. A wracając z kolei do wątku, to później właśnie po tym, jak już hulała, zaczęła się wojna w Chorwacji, to już kolejna ogłosiła niepodległość Bośnia i Hercegowina i tu się zaczął najbardziej krwawy rozdział, bo Bośnia i Hercegowina miała najbardziej zróżnicowaną strukturę społeczną. Tam mieszkali i Serbowie, i Chorwaci, i tamtejsi muzułmanie. Mieszały się także religie, katolicyzm, prawosławie i islam. Były liczne małżeństwa, rodziny mieszane. Zatem w przypadku Bośni, ten podział Bośni, oderwanie się, stworzyło kolejne problemy. Bo jaka ma być ta Bośnia? Czy ma być chorwacka, czy muzułmańska, czy może serbska? To sprawiło, że ta wojna była tak właśnie okrutna. Jest jeszcze jeden element, o którym nie zawsze, właściwie rzadko się mówi, czyli mniej lub bardziej oficjalna pomoc krajów ościennych, którym zależało na tym, by w Jugosławii wojna trwała, bo to jest lukratywny interes dla firm sprzedających broń, dla różnych krajów, wielkich potęg światowych, które grały w tym momencie między sobą o strefę wpływów. I tu Serbia to tradycyjnie strefa wpływów rosyjskich, Chorwacja i Słowenia strefa wpływów niemieckich, Bośnia natomiast była tym obszarem, o który walczono, bo tutaj Turcja tradycyjnie bardzo bliska tym ziemiom chciała swoje słowo powiedzieć, ale też włączyła się do gry Ameryka. Zatem była Jugosławia, była jednocześnie tym terenem, ponad głowami jej mieszkańców walczyły, ścierały się ze sobą wpływy wielkich graczy międzynarodowych.
To pokazuje całą złożoność tej sytuacji, a jednocześnie tragedię Jugosławii. Przywołałaś tutaj Vukovar w Slawonii, w części Chorwacji, w Slawonii, który został tak bardzo zniszczony przez tą wojnę w 1991-1992 roku. W swojej książce opisujesz swoją wizytę, przypomniałaś ją teraz z 2002 roku. Ja w Vukovarze byłam troszeczkę wcześniej od ciebie, bo Vukovar odwiedziłam w 1990 1939 roku, kiedy te ślady wojny były jeszcze bardziej wyraźne, te potrzaskane domy, te zburzone domy, te takie domy, jakie mogliśmy spotkać i zobaczyć też u nas w Krakowie, w Warszawie czy w Szczecinie, i te domy ostrzelane z moździerzy, urwane balkony i tak dalej. Rzeczywiście widok tego wukowaru był przerażający, a pośród tych ruin ludzie, którzy szukali możliwości zarobienia, jakaś babcia sprzedająca marne warzywa gdzieś na prowizorycznym targu, ktoś tam sprzedający pocztówki, czyli też nędza tych ludzi, jaka była ich udziałem po wojnie. Wojna przynosi nie tylko śmierć, ale przynosi też biedę, nędzę i głód, i taka była Jugosławia, czy wiele części tej Jugosławii po wojnie. Wracając do Bośni, Hercegowiny, do tych walk, no to trzeba przywołać Srebrenicę.
Tak, Srebrenica, czyli symbol światowej bezsilności, i też niestety, o tym się w ogóle prawie nie mówi, bo to jest bardzo niepoprawne politycznie, przykład cynizmu politycznego w przypadku Srebrenicy, a mówiąc to absolutnie nie usprawiedliwiam zbrodni, która się tam dokonała, doszło do politycznego dealu pomiędzy prezydentem Bośni i Hercegowiny, muzułmańskim prezydentem Alią Izetbegowiciem, a Slobodanem Miloševićem. Polegało to na tym, że bośniackie siły wycofają się ze Srebrenicy, oddając ją na pastwę ludzi generała Ratka Mladića, a za to bośniackie siły będą mogły zająć środkową Bośnię, okolice m.in. Zenicy. Doszło zatem do tej wymiany ponad głowami mieszkańców, jak zwykle, i w efekcie tego mieliśmy do czynienia z tymi okrutnymi egzekucjami mężczyzn bośniackich w Srebrenicy na oczach holenderskich żołnierzy, którzy tam stacjonowali, którzy nie sięgnęli po broń, ponieważ tego zabraniał im regulamin, więc patrzyli tylko, jak mordowani są bośniaccy mężczyźni, chłopcy, dorośli mężczyźni, starcy. Przykład bezsilności wspólnoty międzynarodowej, która biernie patrzyła na rzezie.
Ale jeśli mówimy o Srebrenicy, to tak mi się wydaje, że możemy skojarzyć to z nią też akcję Burza, bo nam się akcja Burza kojarzy z okresem II wojny światowej. Nasza akcja Burza, czyli przygotowanie się do powstania. Była druga akcja Burza. Ta akcja Burza to lata 90. właśnie w byłej Jugosławii.
Tak, to była ta akcja z kolei wyrzucenia Serbów ze Slawonii. W 95 roku doszło do wypędzenia kilkuset tysięcy Serbów mieszkających od pokoleń ze Slawonii. To było w sierpniu 95 roku w ramach właśnie akcji Burza. To siły chorwackie z kolei dokonywały tej pacyfikacji. Było też sporo ofiar śmiertelnych i znów było też za przyzwoleniem świata. No teraz mnie dziwią w niektóre wypowiedzi polityków chorwackich, europosłów chorwackich, europosłanek zwłaszcza, którzy mówią, że to było przecież elementem wprowadzania pokoju, bo gdyby nie operacja Burza, to byłoby trudniej uzyskać pokój w Dayton i wprowadzić stabilizację do obszarów byłej Jugosławii. No, dosyć to pokrętne tłumaczenie. I zauważam jeszcze jedno, patrząc właśnie na wypowiedzi polityków chorwackich w Parlamencie Europejskim, że z biegiem czasu dochodzi do coraz większej relatywizacji. Ludzie, którzy jeszcze kilkanaście lat temu byli potępiani jako symbol tego zła po stronie chorwackiej, tak jak symbolem zła po stronie serbskiej jest Slobodan Milošević, Ratko Mladić czy Radovan Karadžić, tak po stronie chorwackiej to był na przykład generał Ante Gotovina, który również brał udział w akcji Burza, a tymczasem teraz słyszę, jak europosłanka pewna chorwacka uważa go za bohatera. No to jest myślenie części nacjonalistów chorwackich, natomiast dziwi, że nie ma protestów ze strony przedstawicieli innych krajów, no pewnie dlatego, że nie wiedzą, o co chodzi, więc wolą się może nie wychylać, ale dochodzi bardzo do takiego uproszczenia obrazu, który nie był czarno-biały w przypadku byłej Jugosławii, a niestety łatwiej jest nam od razu określać jedną stronę jako złą, drugą stronę jako dobrą i wtedy mamy bardzo poukładaną wizję świata. Niestety, wojna w byłej Jugosławii była bardziej szara, albo właściwie nawet krwawa, krwisto-czerwona, niż czarno-biała. Tam wszystkie strony były i ofiarami, i zbrodniarzami. Wszyscy byli jednakowo unurzani we krwi. I po wszystkich stronach konfliktu można było znaleźć ludzi, którzy padli ofiarą tej wojny, jak i tych, którzy wzniecali wojnę.
Ja myślę, żeby jeszcze bardziej pokomplikować ten obraz byłej Jugosławii i tego rozpadu i tego, co się działo po rozpadzie Jugosławii, to myślę, że musimy wrzucić tu jeszcze Kosowo. bo bez konfliktu o Kosowo, no to nie byłby ten obraz pełny. O co chodzi w konflikcie z Kosowem? Dlaczego to Kosowo jest ważne?
Bardzo jest ważne dla Serbów, bo to jest z historycznego punktu widzenia kolebka ich państwowości. Jeżeli by to porównać, zrobić analogię z Polską, to tak jak dla nas, dla Polaków, Gniezno i Kraków są symbolami historycznymi, tak samo dla Serbów to jest Kosowo. W Kosowie powstała pierwsza dynastia serbska Nemanjiów, stamtąd się wywodziła pierwsza dynastia, tam powstały zręby pierwszego państwa serbskiego. Tam też powstała serbska cerkiew autokefaliczna, bo warto dodać, że serbska cerkiew prawosławna zawsze była autokefaliczna, nigdy nie była podległa Rosji, patriarchatowi w Rosji. I święty Sava z rodu dynastii Nemanjiów był pierwszą głową tego serbskiego kościoła prawosławnego. Później tam przez kilkaset lat panowali wciąż Serbowie. Jest cała sieć przepięknych klasztorów prawosławnych średniowiecznych właśnie na terenie Kosowa ulokowana. No i wreszcie Kosowo jest też symbolem upadku Wielkiej Serbii, bo w 1389 roku na Kosowem polu doszło do starcia między siłami sułtana tureckiego i siłami Zjednoczonej Koalicji Chrześcijańskiej, bo to byli nie tylko Serbowie, ale też Chorwaci, Bośniacy, także rycerze polscy wtedy przybyli z pomocą chrześcijańskim braciom z Serbii. I to była potężna bitwa, potężna rzeź, która nie została jasno rozstrzygnięta, bo w tej bitwie zginął zarówno sułtan turecki, ale także zginął książę Lazar Hrebljanowicz, przywódca tej serbskiej, tej koalicji chrześcijańskiej. W efekcie bitwa nie rozstrzygnięta, ale przez to, że ta koalicja antyturecka straciła swoją głowę i bardzo wielu też pomniejszych dowódców, rozpadła się. Rozbite siły łatwiej było podbijać i stąd też bitwa na Kosowym polu jest uważana za początek okupacji tureckiej na tych regionach. Ta okupacja w sumie trwała kilkaset lat. Ale to właśnie wszystko się łączy z Kosowem. Zresztą tu jest bardzo ciekawy taki mit, pozwolę tak zmienić się trochę tony rozmowy, przejść w takie tony bardziej metafizyczne, bo Serbowie mają bardzo bogatą mitologię narodową i właśnie w ramach tego mitu jest opowieść o tym, jak to książę Łazarz miał sen w noc poprzedzającą tę bitwę. Przyśnił mu się Pan Bóg, który powiedział, że teraz ma do wyboru książę Łazarz. Może wybrać zwycięstwo na ziemi i wtedy pokona Turków, ale może wybrać dla Serbów zwycięstwo w niebie i to, że staną się narodem wybranym i będzie dla nich czekać niebo po śmierci. No ale wtedy właśnie niekoniecznie pokonają na ziemi Turków. On wybrał tę drugą opcję. I stąd też tak jak o Polsce się mówi, że Polacy są Chrystusami narodów, prawda, ten nasz mit mesjański. Tak samo Serbowie też mają mit mesjański właśnie o tym, że Serbowie są narodem wybranym, który za sprawą decyzji swojego księcia wybrał Carstwo, Królestwo Niebiańskie zamiast tego królestwa na ziemi.
To historycznie w takim razie wiemy. Serbowie uważają Kosowo za swoją kolebkę, za kolebkę swojej państwowości. No ale tymczasem w Kosowie też dochodzi do pewnych ruchów separatystycznych. No chcą się oddzielić od Serbii, chcą być osobnym państwem. W 2008 roku, bo to coraz bliższa jest ta historia, tam ciągle dzieje się, tam ciągle wrze w tym rejonie.
Tak.
Kosowo w 2008 roku ogłasza jednostronną deklarację niepodległości. No ale wcześniej też już dochodzi do pewnych starć z Serbami.
Tak, do tych takich potężnych starć doszło pod koniec lat 80. już po śmierci kilka lat Tite. W 88 roku, 89. Wtedy Kosowo już po tym, jak została pomniejszona jego autonomia. Kosowo, przypomnijmy, że w dużej mierze jest zamieszkane przez Albańczyków, w większości muzułmańskich. A jeszcze na początku XX wieku to Serbowie dominowali, jeżeli chodzi o liczbę ludności nad Albańczykami. To się zmieniło w czasie II wojny światowej, gdzie wielu Serbów uciekło z Kosowa, a z kolei wielu Albańczyków się osiedliło także z Albanii w Kosowie. I później w czasie Jugosławii, kiedy marszałek Tito zdecydował, żeby otworzyć granicę między Kosowem a Albanią po to, żeby jak najwięcej Albańczyków z Albanii mogło uciec z reżimu Hodży na teren Kosowa. I to bardzo zaburzyło proporcje między Serbami a Albańczykami. Do tego doszedł jeszcze element demograficzny, bo Albańczycy z Kosowa mają bardzo wysoki przyrost naturalny. Tam bodajże ten współczynnik dzietności wynosi około 6%. W przypadku Serbów to jest 1,2%. Zatem jest to olbrzymia przepaść. I to sprawiło, że te proporcje, jeżeli chodzi o liczbę ludności, zaczęły się coraz bardziej zmieniać na niekorzyść Serbów. Albańczycy byli zatem większością w Kosowie, ale uważali, że są represjonowani, że Serbowie, choć są mniejszością, to mają lepszą pozycję społeczną, lepszy status. Zatem przeciwko temu się buntowali Albańczycy. Te protesty wybuchły pod koniec lat 90. i wtedy przyjechał ze specjalną misją do Kosowa ówczesny partyjny aktywista, działacz partyjny, mocno umocowany w partii komunistycznej, Slobodan Milošević, który przyjechał, by uspokoić tamtejszych Serbów, a Serbowie z kolei buntowali się po tym, jak w ramach napadów na Serbów mieszkaniec jednej ze wsi został napadnięty przez Albańczyków, no i przepraszam za dosłowność, zgwałcony przy użyciu butelki. Bardzo brutalnie i to wzburzyło niesamowicie Serbów, no bo to jeszcze w tym momencie symbolika dochodzi, prawda? I Milošević przyjechał po to, żeby uspokoić nastroje. Spotkał się z miejscowymi Serbami i zaczął im mówić, jak przystało na komunistycznego działacza, że najważniejszy jest komunizm i jedność Jugosławii. Uspokójcie się, trzeba się dogadać z Albańczykami. Został wybuczany. Wrócił do hotelu i przemyślał sprawę. Wyciągnął wniosek, że oni nie to chcieli usłyszeć. Więc jak się następnego dnia spotkał z Serbami, powiedział, że nikt, nie, takie słynne słowa, nikt nigdy więcej już nie ośmieli się podnieść ręki na Serbów. My, Serbowie, w każdą wojnę wchodzimy i z każdej wychodzimy zwycięsko. Te słowa zostały przyjęte z aplauzem. Wrócił do Belgradu i tam pod okiem ówczesnego prezydenta Jugosławii zaczęła się dokonywać bardzo szybka metamorfoza Miloševića z komunistycznego, kosmopolitycznego Jugosławianina w nacjonalistę serbskiego. Ówczesne władze jugosłowiańskie nie zdały sobie jeszcze sprawy z tego ryzyka, ale Milošević miał po stronie też media, przede wszystkim telewizję jugosłowiańską, która zaczęła kreować ten świat w myśl tak, jak on to postrzegał. No i później już właściwie wiemy, co się działo później, ale to właśnie Kosowo było początkiem. I wracając do tej najnowszej już historii, w 1999 roku, kiedy w Kosowie dochodziło do regularnych starć między oddziałami partyzantki albańskiej, Wyzwoleńczą Armią Kosowa, a siłami serbskimi, wskutek tych starć doszło do nalotów NATO na Jugosławię. Zbombardowana została ówczesna Jugosławia, czyli Serbia i Czarnogóra. Kilka tysięcy osób zginęło wskutek tych tak zwanych kosmetycznych nalotów. Zniszczono też dużą część infrastruktury. I najważniejszym efektem tychże nalotów było de facto już oderwanie Kosowa od Serbii, bo po nalotach w Kosowie ustanowiono administrację ONZ-u. Serbowie uciekli z Kosowa. Ci, co nie uciekli, mieszkają do tej pory w gettach. To są takie enklawy, które wyglądają jak getta. Boją się wyjechać poza obręb swojego domu, bo nie zawsze wrócą wtedy, a przynajmniej niekoniecznie żywi. Zatem Kosowo jest wciąż tym miejscem, w którym tli się ogień. Są teraz pomysły, by dokonać podziału Kosowa, że może to uspokoi sytuację, żeby Serbia wzięła północną część Kosowa, w której jest między innymi miasto Kosowska Mitrovica. To jest ta część, w której jest większość serbskiej ludności. A z kolei Albańczycy z Kosowa uzyskaliby południową część Serbii, okolice Bujanowca, Preszewa, gdzie z kolei mieszka bardzo dużo Albańczyków, wzdłuż granic etnicznych. No to jest pomysł ciekawy, tylko że niestety historia nas uczy, że każda dyskusja na temat zmiany granic na Bałkanach może wywołać kolejny konflikt zbrojny. Zatem tutaj doszliśmy do punktu Kosowa. Najnowszego elementu. Historia wciąż, dobrze powiedziałaś, tam historia wciąż się dzieje, wciąż się zmienia. Teraz, jeżeli by popatrzeć na to z punktu widzenia politycznych zagrożeń, najbardziej niebezpieczna potencjalnie sytuacja jest w Bośni i Hercegowinie, gdzie znowu mówi się o zmianie granic i dochodzi do ciekawej koalicji teraz. Serbowie tamtejsi z Chorwatami razem trzymają przeciwko muzułmanom, bo uważają, że są represjonowani przez tamtejszych, dyskryminowani przez tamtejszych muzułmanów. Także politycznie. No i drugim tym regionem jest Kosowo, gdzie nie ma pełnego pokoju. Zatem, biorąc pod uwagę niestety naleciałości historyczne, o których mówiłyśmy, temperament mieszkańców, no i także te wpływy ościenne, zewnętrzne, Bałkany są wciąż tym gorącym tygrem, tym miękkim podbrzuszem Europy, jak niektórzy je nazywają.
No właśnie, gorący tygiel, tam ciągle się dzieje. Jeśli dorzucimy to, o czym ty piszesz, co być może dla wielu może nie kojarzyć się z Bałkanami, myślę tutaj o przemycie narkotyków, o działalności mafii, nie tylko mafii albańskiej, o której się mówi, ale też mafia czarnogórska, też o tym piszesz. No, jeśli mówimy o Bośni, Hercegowinie, mówimy o Kosowie, no to są biedne kraje. One nie skorzystały wiele na rozpadzie, wręcz przeciwnie. Bogata jest Słowenia, Chorwacja, ale nie Bośnia, nie Hercegowina, nie Kosowo, tak, nie Czarnogóra.
To są te najbiedniejsze części. Zresztą była Jugosławia, była porównywana często do pociągu. Jej lokomotywą gospodarczą była Słowenia, zaraz potem był pierwszy luksusowy wagon, czyli Chorwacja. Potem była Serbia, już mniej bogata niż te dwa pierwsze kraje, ale jeszcze zamożna. Mocno zamożna. I dalej była Czarnogóra, Bośnia, Hercegowina i Albańczycy z Kosowa się śmieli, że gdyby nie wagonik w postaci Kosowa, to ten pociąg przez nadmierną prędkość wypadłby z torów. Tylko dzięki ich biedzie były w stanie utrzymać się odpowiednią prędkość. Taki czarny humor typowy zresztą dla tych okolic, dla tego regionu. Najbardziej ucierpiała wskutek wojny oczywiście Bośnia i Hercegowina, bo ucierpieli ludzie, największa liczba ofiar śmiertelnych właśnie tam. Infrastruktura kraju, zatem w Bośni i Hercegowinie jest teraz największa bieda. W Macedonia jest też bardzo, bardzo ubogim krajem. Czarnogóra też, chociaż trochę lepiej im się wiedzie niż tym dwóm wcześniejszym republikom. I oczywiście biedne Kosowo. A bieda niestety sprzyja temu, by były jakieś nastroje nacjonalistyczne, populistyczne. Biedę ludzi łatwo wykorzystać do tego, by ich zmanipulować lub przekupić. Wykorzystać ich frustrację, ich złość do niecnych celów politycznych. Zatem to są te regiony, które są teraz najbardziej newralgiczne. No i szkoda, po prostu żal jest zwykłych ludzi. I tutaj powiedziałaś, Jolu, o tym, że widziałaś w 1986 roku jeszcze tą bogatą Jugosławię. Ja miałam takie uczucie silne bardzo, bo pamiętam ostatnia moja wizyta w Jugosławii, to był rok 1988. Ja nie zdawałam sobie jeszcze wtedy z tego sprawy, że to już jest naprawdę takie ostatnie drgnienia byłej Jugosławii. I jeszcze wciąż była różnica między Polską a Jugosławią na korzyść oczywiście Jugosławii. Po czym miałam 9 lat przerwy w przyjazdach do Jugosławii, do rodziny. W 1997 roku pojechałam po 9 latach przerwy na wymianę studencką do Nowego Sadu i przy okazji też odwiedziłam tatę w Belgradzie i przeżyłam wtedy szok, bo niby Belgrad nie został dotknięty bezpośrednio przez wojnę, ale w ciągu tych 9 lat zmiana się dokonała olbrzymia. I o ile to z biednej Polski przyjeżdżałam dawniej do bogatej Jugosławii, o tyle teraz przyjechałam z bogatej Polski, kolorowej, do biednej Jugosławii, do biednego Belgradu. Widać było na każdym kroku, że nie ma już prawie nic z tego dawnego bogactwa. Ludzie byli skromniej, biedniej ubrani. Rozpadające się autobusy na ulicach, samochody byle jakie. Na każdym kroku było widać, że teraz to Polska jest bogatsza. I teraz zastanówmy się, jaki to wpływ ma na mentalność ludzi. W przypadku Polski wiele można powiedzieć też złych rzeczy na temat naszej transformacji, tego sposobu transformacji po 1989 roku, ale jednak porównać się warunki, w jakich żyli Polacy przed 1989 rokiem, a teraz no to jest to zdecydowanie na korzyść tego, co mamy teraz. Natomiast w przypadku byłej Jugosławii dokonał się odwrotny proces. Tak obrazowo mówiąc, to jest tak, jakby ktoś, kto mieszkał na 10 piętrze eleganckiego wieżowca, nagle się znalazł na parterze jakiejś rudery rozsypującej się. I to wpłynęło bardzo na psychiki, no bo ktoś, kto był przyzwyczajony do dobrobytu, do luksusu, do swobody podróżowania, nagle się stał pariasem. To jest bardzo ciężkie do oswojenia.
I znowu mówimy o sercu Europy, o centrum Europy, no wprawdzie południa Europy, ale jednak. I teraz patrząc na sytuację, która dzieje się na Bałkanach, o której często zapominamy, o tej historycznej przeszłości, o tym, co się zdarzyło, patrząc na kraje byłej Jugosławii, patrząc na wybrzeże czarnogórskie czy na chorwackie, jakby przez pryzmat wyjazdów wakacyjnych, słońca, plaży i tak dalej. A tam sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka i trudna. I teraz popatrzmy, w 2004 roku razem z Polską wstępuje do Unii Europejskiej Słowenia, ta lokomotywa z tego pociągu, o którym mówiłaś, jugosłowiańskiego. A potem, jeśli się nie mylę, chyba w 2013 roku do Unii wstępuje Chorwacja i tyle.
Tak, i na tym jest kropka. Ja robiłam wywiad z komisarzem do spraw rozszerzenia, to jest Węgier z pochodzenia, Oliver Varhelyi. Właśnie pytałam go o Bałkany Zachodnie, o agendę rozszerzeniową. Trzeba przyznać, że akurat jak mało kto, on jako Węgier doskonale rozumie, że trzeba wciągnąć te kraje w orbitę Unii Europejskiej, bo jak nie Unia, to Rosja jest alternatywą, Turcja lub Chiny politycznie. Niestety jak na razie nic nie zapowiada na to, żeby Serbia, bo Serbia jest najbardziej zaawansowana, czy też Czarnogóra miały prędko wstąpić do Unii Europejskiej. Te rozmowy trwają wciąż, wciąż są kolejne kryteria stawiane krajom byłej Jugosławii, ale nie oszukujmy się, na pewno w ciągu najbliższych kilku lat nie dojdzie do rozszerzenia, zatem jak na razie w Unii Europejskiej z byłej Jugosławii jest tylko Słowenia i Chorwacja, a Czarnogóra jest także, tak jak te dwa kraje, członkiem NATO.
Jugosławia jest takim przykładem też bezradności Europy, bezradności tej międzynarodowej polityki. Sama przywoływałaś i też w swojej książce niepotrzebne w sumie i być może niezbyt dobrze przemyślane naloty NATO na Serbię i na Kosowo, również tych holenderskich żołnierzy, na oczach których dochodziło do ludobójstwa w Srebrenicy, prawda? Błękitne hełmy były,
tak,
ale nie miały co zrobić. Pamiętajmy, że również w Kosowie stacjonowali polscy żołnierze.
Tak, akurat Polaków w Kosowie, to muszę dodać uczciwie, bardzo szanowano, zwłaszcza Serbowie ich lubili, ale Albańczycy też nie mieli jakichś bardzo negatywnych odczuć. Uważani byli Polacy za tych najbardziej neutralnych, uczciwych, to jest bardzo ważne, i zostawili po sobie dosyć dobre wspomnienie, ale niestety faktycznie wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy świat nie umiał reagować na to, co się działo, nie umiał reagować właściwie, i to wykorzystywały niektóre wielkie siły do jeszcze większej destabilizacji. Tutaj przykładem dla mnie jest Bośnia i Hercegowina. Mieszkańcy Bośni uważali, że przez wiele lat, że zostali zapomniani przez Europę, przez Amerykę, i skrzętnie, bardzo szybko i dobrze to wykorzystały bogate kraje muzułmańskie, które wysyłały bośniackim muzułmanom w czasie wojny nie tylko broń, nie tylko mudżahedinów, którzy później zresztą osiedlili się w Bośni, pożenili z miejscowymi kobietami i zostali tam już, ale także politycznie starały się wspierać i mentalnie Bośniaków, mówiąc, że my jesteśmy braćmi w islamie i patrzcie, Bośniacy, nasi bracia, ta wredna Europa i Ameryka o was zapomniały. Tylko na nas możecie liczyć. Po wojnie, po zakończeniu wojny w 1995 roku zaczęły odbierać dług w postaci większej indoktrynacji religijnej Bośni. Zaczęły jak grzyby po deszczu powstawać w dawniej laickiej tak naprawdę, bo to był islam, ale liberalny i zlaicyzowany. To w tej dawnej laickiej Bośni zaczęły powstawać nowe meczety. W samym Sarajewie w ciągu pierwszych 8 lat po wojnie wybudowano 100 nowych meczetów. No to jest potężna liczba. W innych miastach bośniackich było to samo. Szkółki koraniczne, i o ile przed rozpadem Jugosławii widok kobiety zakrwawionej na ulicach Sarajewa był czymś bardzo, bardzo rzadkim, o tyle teraz stał się normą. I to jest właśnie przykład tego, jak brak odpowiedniej reakcji ze strony świata zachodniego został wykorzystany przez świat islamu i jak właściwie dokonała się rzecz bardzo niebezpieczna. Dokonano indoktrynacji religijnej Bośni i Hercegowiny, skradziono właśnie te części Europy, które na swoją stronę udało się krajom islamskim w tym momencie Bośnię i Hercegowinę przeciągnąć.
A w tle tego, co mówisz w przypadku Bośni i Hercegowiny, to obóz, który odwiedziłaś w Medike, ośrodek właściwie dla kobiet ofiar gwałtów, to podobno około 80 tysięcy kobiet zgwałconych w czasie wojny w Bośni. Byłaś w tym
tak,
ośrodku?
Byłam i to jest też była bardzo przejmująca dla mnie wizyta. W czasie wojny dochodziło niestety do częstych gwałtów wojennych. Tam właściwie wszystkie kobiety padały ofiarą gwałtów. Bośniaczki, bo tam była najbardziej krwawa wojna, chyba w stopniu największym, ale też Serbki, Chorwatki, Albanki. I tutaj to jest też element taki, bym powiedziała, bardziej politycznej gry, bo to chodziło nie tylko o jakąś zwyrodniałą stronę mężczyzn biorących udział w wojnie, ale też o upokorzenie mężczyzn bliskich tych gwałconych kobiet, bo jak najbardziej upokorzyć mężczyznę, zgwałcić jego kobietę, jego córkę, jego żonę. Więc to był też taki polityczny cel, który temu przyświecał. Te kobiety były w strasznej później sytuacji, zwłaszcza kobiety muzułmańskie, bo ze względu na specyfikę tamtejszych ludzi, ich mentalność, patriarchalizm, kobiety, które były ofiarami, często były też ofiarami, jeżeli chodzi o podejście ich własnych rodzin, bo ich ojcowie, mężowie uznali, że skoro zostały zgwałcone, to znaczy, że pozwoliły na to, by je zgwałcić. Czyli są też winne. Coś niewyobrażalnego, ale te kobiety, które nie dość, że padły ofiarą traumatycznych przejść, to później były wyrzucane z własnych domów jako te zbrukane. Było też bardzo wiele dzieci, które narodziły się wskutek gwałtów i ten ośrodek Medika w miejscowości Zenica w środkowej Bośni właśnie był takim miejscem schronienia dla kobiet ofiar gwałtów wojennych, bośniaczek, które do tej pory, a to było już przecież 10 lat po wojnie, prawie 9 lat po zakończeniu wojny, wciąż miały tę traumę, wciąż nie potrafiły się do końca odnaleźć. Duża część kobiet bośniackich wyjechała za granicę, na zachód i tam zaczęła nowe życie, nie mówiąc o swoich doświadczeniach traumatycznych. Natomiast te, którym się nie udało, właśnie w tego typu ośrodkach znajdowały swoje miejsce.
My dziś, proszę Państwa, opowiadaliśmy o tej Jugosławii, o konflikcie w Jugosławii, o tych przyczynach historycznych i o tym, jak wygląda sytuacja tych krajów, które wyłoniły się po rozpadzie Jugosławii. Ale zaręczam Państwu, że Balkan Express, książka Dominiki Ciosić, jest nie tylko o tej dramatycznej i tragicznej historii, to jest też taka bardzo intymna opowieść. To zresztą Goran Bregowicz pisze jak gdyby w takim posłowiu. To jest książka bardzo osobista, intymna opowieść o pewnym kraju, naszym kraju Jugosławii. Dominika Ciosić była naszym gościem. Dziękuję pięknie, Dominiko, za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję, Jolu, za bardzo interesujące pytania od bardzo empatycznej osoby, a Państwu za uwagę.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.